Druga Księga Królewska, rozdział 20. W tym czasie Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział mu: tak mówi Pan, wydaj ostatnie polecenia dla swojego domu, jesteś bowiem umierający i już nie wyzdrowiejesz. Ezechiasz odwrócił się twarzą do ściany i zaczął modlić się do Pana. O Panie, proszę Cię, wspomnij, że byłem wierny i szczery wobec Ciebie i czyniłem to, co się Tobie podobało. I wybuchnął Ezechiasz rzewnym płaczem. Izajasz nie zdążył jeszcze opuścić środkowego dziedzińca, kiedy Pan skierował do niego swoje słowo. Wróć i powiedz Ezechiaszowi, władcy mojego ludu. Tak mówi Pan, Bóg Twojego ojca Dawida. Usłyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Uzdrawiam Cię zatem. Trzeciego dnia pójdziesz do domu Pana. Dodam Ci 15 lat życia. Wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i otoczę je opieką ze względu na mnie i mojego sługę Dawida. Izajasz polecił: przynieście placek z fig. Przyniesiono go i położono na wrzód. Ezechiasz wyzdrowiał. Zapytał jednak Izajasza: jaki znak otrzymam, że Pan mnie całkowicie uzdrowi i że będę mógł trzeciego dnia iść do domu Pana? Izajasz odpowiedział: taki znak otrzymasz od Pana, że Pan wypełni to, co obiecał. Czy cień ma się posunąć o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni? Ezechiasz odrzekł: łatwo cieniowi posunąć się o 10 stopni, raczej więc niech cień cofnie się o 10 stopni. Prorok Izajasz wołał wtedy do Pana, a on cofnął cień o 10 stopni na zegarze słonecznym Achaza. W tym czasie król Babilonii, Merodak Baladan, syn Baladana, przesłał Ezechiaszowi listy i dar. Dowiedział się bowiem o chorobie Ezechiasza. Ezechiasz przyjął posłów gościnnie i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności i wyborne olejki, zbrojownie, a także wszystko, co znajdowało się w jego składach. Nie było takiej rzeczy w pałacu Ezechiasza i w całym państwie, której by im nie pokazał. Wtedy prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zapytał go: co mówili ci ludzie i skąd przybyli do ciebie? Ezechiasz odpowiedział: przybyli z dalekiego kraju, z Babilonii. A co widzieli w twoim pałacu? Dopytywał się. Widzieli wszystko, co znajduje się w moim pałacu, odparł Ezechiasz. Nie było takiej rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał. Wtedy Izajasz rzekł do Ezechiasza: słuchaj słowa Pana. Nadchodzi czas, mówi Pan, kiedy wszystko, co znajduje się w Twoim pałacu i co zgromadzili Twoi przodkowie, aż do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonii. Nic nie pozostanie. Również Twoi synowie, którzy będą od Ciebie pochodzić i którym dasz życie, zostaną zabrani i będą eunuchami na dworze króla Babilonii. Ezechiasz rzekł na to do Izajasza: dobre jest słowo Pana, które wygłosiłeś. Pomyślał bowiem: cóż, przynajmniej za mojego życia będzie pokój i bezpieczeństwo. Pozostałe wydarzenia związane z panowaniem Ezechiasza, obejmujące wszystkie jego osiągnięcia, jak również to, że zbudował sadzawkę i wodociąg, którym sprowadził wodę do miasta, są opisane w kronikach królów Judy. Ezechiasz spoczął przy swoich przodkach, a jego syn Manasses został po nim królem. Kochani, to bardzo słynna opowieść, też jedna z moich ulubionych. Jeżeli słuchaliście pewnie różnych moich rekolekcji, to ja bardzo często o tej historii mówię. Ona też zresztą była na takiej płycie, w sensie audiobooku, Placki z rodzynkami. Ona się pojawia jeszcze raz potem u proroka Izajasza, więc przypuszczam, że wrócimy do niej jeszcze u Izajasza, bo tutaj w tej drugiej Księdze Królewskiej jest ciekawy jakby dalszy ciąg, którego nie ma u Izajasza. Mianowicie ta wizyta, w sensie nie ma tego pisanego jak tutaj, ta wizyta tego poselstwa z Babilonii. Zobaczcie, tu się okazuje taka cecha Ezechiasza niezbyt fajna. On w ogóle był dosyć dobrym człowiekiem, jednym z najlepszych władców, jakie miał Izrael. Ale tutaj taka cecha, no właśnie, no myślę, że my ją też mamy. Zobaczcie, kiedy on słyszy te wszystkie zapowiedzi, nie, że skoro im tam pokazał to wszystko, no to kiedyś oni wszystko zabiorą, łącznie z jego synami. To on jedyną myśl, jaką ma w głowie, to taką: aha, no to okej, że to się stanie po mojej śmierci, nie? Czyli ja tego nie doświadczę, innym się to wydarzy. Kochani, to jest taka cecha ludzka, nie? Gdzie my swoimi nieszczęściami, swoimi trudami oczywiście potrafimy się przejmować do głębi i one są zawsze końcem świata w ogóle. I to zrozumiałe, no bo są rzeczywiście często naszym końcem świata, ale kiedy innym to się dzieje, to nie mówię oczywiście, że wszyscy jesteśmy niewzruszeni, obojętni, nie wiem, znieczuleni, tak? No nie. Ale zauważcie, czasem jak coś szczególnie dzieje się gdzieś daleko, albo tego nie doświadczamy, to trudno jest nam się zdobyć, nie? Na taką empatię, na czasem zrozumienie cierpienia innych. Dopiero kiedy nas dotknie, to czasem mówimy, no właśnie, no to teraz wiem, o co w tym chodziło, nie? I kochani, oczywiście, że jest różnica między naszym własnym cierpieniem, a cierpieniem kogoś innego. I to jasne, że to nasze zawsze nas dotyka, no bo jest nasze. Więc nie chodzi o to, żeby mieć wyrzuty sumienia, że nasze cierpienie nas bardzo boli, czy bardzo nas dotyka. Tylko bardziej chodzi o to, żeby swojemu sercu ciągle takie pytanie zadawać, czy ono jest zdolne właśnie do wychodzenia poza siebie, do nie myślenia tylko o sobie, do zwracania się ku innym, szczególnie jeżeli to nie jest jakoś tam dla nas właśnie ważne, bliskie. Tylko no zobaczmy, że tak trudno jest czasem udzielić pomocy komuś zupełnie obcemu, kto przychodzi, nie znamy go, nie wiemy, o co chodzi, o coś prosi. Łatwo jest nam takich ludzi zbywać, nie? I oczywiście, że to trzeba wszędzie jakiegoś rozsądku i mądrości, ale to nie jest zbyt fajna cecha, że potrafimy tak łatwo przejść do porządku dziennego nad tym, co no właśnie nie będzie za naszego życia. Nawet nie chodzi o to, co po śmierci, tylko że po prostu nie dotyczy naszego życia, więc już to tak zostawiamy na boku. Warto sobie to, myślę, dzisiaj przemyśleć.